Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Europa przeżywa deficyt pamięci, dlatego powinna na nowo odkryć wartości swej przeszłości, mówił Franciszek do uczestników watykańskiej debaty o przyszłości naszego kontynentu. Witam 28 października i zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Na wzór świętego Benedykta chrześcijanie są wezwani, aby na nowo dać Europie duszę i rozbudzić w niej sumienie, nie aby zajmować przestrzenie, ale aby ożywić procesy, które zrodziłyby nową dynamikę w społeczeństwie, powiedział papież do uczestników debaty o przyszłości Europy. Odbywa się ona w Watykanie pod hasłem Przemyśleć na nowo Europę, chrześcijański wkład w przyszłość projektu europejskiego.
W wygłoszonym przemówieniu Franciszek zastanawiał się nad zadaniem chrześcijan w budowaniu przyszłości naszego kontynentu. Podkreślił, iż jest nim przypomnienie, że Europa to nie zbiór liczb i instytucji, lecz składa się ona z osób. Uznanie zaś drugiego za osobę oznacza tworzenie wspólnoty, która jest największym antidotum na indywidualizm i pojmowanie siebie i życia w oderwaniu od innych. Pierwsza wspólnota, zauważył papież, to rodzina, która jest harmonijnym związkiem różnic między mężczyzną i kobietą, otwartym na życie i na innych.
Franciszek zwrócił też uwagę na konieczność szczerego i konstruktywnego dialogu, w którym wszyscy mają równą godność. Niemałą rolę odgrywa tutaj religia, niestety spychana przez pewne uprzedzenia laicystyczne do sfery wyłącznie prywatnej i uczuciowej. Stąd bierze się także swego rodzaju poprawność ideowa, która w religii widzi zagrożenie dla siebie i swojej hegemonii.
Chrześcijanie są powołani do przywrócenia godności polityce, rozumianej jako najwznioślejsza służba dla dobra wspólnego, a nie jako przejmowanie władzy. Wymaga to również odpowiedniej formacji, ponieważ polityka nie jest sztuką improwizacji, ale wzniosłym wyrazem altruizmu i poświęcenia osobistego na rzecz wspólnoty. Bycie liderem wymaga studiów, przygotowań i doświadczenia.
Papież zauważył, że Europa powinna być wspólnotą integrującą, która nie oznacza jednolitego wyrównywania. Jesteśmy bowiem ludźmi jednoczącymi wtedy, gdy potrafimy docenić różnice, przyjmując je jako wspólne i ubogacające dziedzictwo. W tym kontekście Franciszek przypomniał o obowiązku chrześcijan wypływającym z Ewangelii do przyjmowania przybyszów.
Jednak nie jest to sprzeczne z obowiązkiem każdej władzy rządowej, by zarządzać kwestią migracji z cnotą właściwą rządzącym, to znaczy roztropnością, która musi brać pod uwagę zarówno potrzeby otwartego serca, jak i możliwości pełnej integracji na poziomie społecznym, gospodarczym i politycznym. Nie można sobie wyobrazić, aby zjawisko migracyjne mogło być procesem masowym i bez żadnych zasad, ale nie można też wznosić murów obojętności i strachu. Natomiast sami imigranci nie mogą przeoczyć ważnego obowiązku znajomości, poszanowania, a także przyswajania sobie kultury i tradycji narodu, który ich przyjmuje.
Franciszek wspomniał także o trwającym w Europie od lat 60. ubiegłego wieku konflikcie pokoleń.
Jeśli chodzi o przekaz nowym pokoleniom ideałów, które uczyniły Europę wielką, to można powiedzieć przesadnie, że zamiast tradycji obrano zdradę. Po odrzuceniu tego, co pochodziło od ojców, nastąpił zatem czas dramatycznej bezpłodności. Nie tylko dlatego, że w Europie rodzi się mało dzieci, a zbyt wielu jest tych, którzy zostali pozbawieni prawa, by się urodzić, ale również dlatego, że okazało się, iż jesteśmy niezdolni do przekazania ludziom młodym narzędzi materialnych i kulturowych, by stawić czoło przyszłości. Europa przeżywa pewien deficyt pamięci. Powrót do bycia wspólnotą solidarną oznacza ponowne odkrycie wartości swej przeszłości, aby ubogacić swoją teraźniejszość i przekazać potomstwu przyszłość nadziei.
Swoje przemówienie Franciszek zakończył wezwaniem do pokoju. Chrześcijanie winni się stać promotorami kultury pokoju, która wymaga prawdy, sprawiedliwości i kreatywności.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Daję słowo to cotygodniowe rozważania czytań niedzielnej liturgii na antenie Radia Watykańskiego. Medytację pierwszego czytania prowadzi Tomasz Matyka. W drugie czytanie zagłębia się ksiądz Paweł Pasierbek, a w Ewangelię wprowadza Państwa ksiądz Mariusz Han. Przy mikrofonie Krzysztof Bronk zapraszam na program Daję Słowo.
W jutrzejszym czytaniu z Księgi Wyjścia Bóg przestrzega nas przed uciskaniem bliźniego, gdyż Pan wysłuchuje skarg pokrzywdzonych i broni ich.
Tym razem Pan daje pewne pouczenia moralne dla narodu wybranego. Pouczenia, które wydają nam się takie oczywiste, ale czy naprawdę je wypełniamy? Ich sedno stanowi niewykorzystywanie słabszych. Reprezentują ich przybysze z obcego kraju, wdowy, sieroty, ubodzy. Są to zazwyczaj osoby, które z powodu braku wsparcia innych, znajomości realiów albo i innych ograniczeń bardzo łatwo mogą paść naszą ofiarą. I do tej grupy można włączyć również wszystkich osłabionych psychicznie, podatnych na zranienia. Wykorzystywać ich można na różny sposób. Nie tylko finansowo albo żerując na ich pracy, ale też na przykład emocjonalnie, używając ludzi jako podpórki do własnego poczucia bezpieczeństwa. W mniejszym lub większym stopniu prawie każdy z nas chyba tak się wobec kogoś choć raz w życiu zachował, wykorzystując tę inną osobę. Spróbuj przypomnieć sobie te momenty w Twoim życiu. Bóg poucza, żeby nie wykorzystywać innych z dwóch powodów. I pierwszym z nich jest fakt, że my sami padliśmy ofiarą podobnego procederu pewnie nie raz w życiu, przez co wiemy, jak wielka kryje się we wnętrzu podobnego działania niesprawiedliwość. Doświadczamy cierpienia, zarówno gdy wiemy, iż ktoś nas używa, ale nie potrafimy tego przerwać, a jeszcze gorzej czujemy się, gdy inni nami pomiatają w podobny sposób, a my nawet sobie z tego nie zdawaliśmy sprawy i zostaje nam to wszystko uświadomione. Pamiętając o własnych doświadczeniach, dlaczego chcemy zadać podobne rany drugiemu człowiekowi? Czy naprawdę osobista korzyść, jaką staramy się uzyskać, jest tego warta? A jeśli powoduje nami zemsta, to czy naprawdę jej dopełnienie uleczy naszą duszę? Spróbuj przypomnieć sobie te momenty, kiedy bywasz ofiarą wykorzystywania, w mniejszy lub większy sposób. Przypomnij sobie swoje myśli i uczucia w tych momentach. Urażoną dumę, ból psychiczny, a czasem i fizyczny, gniew rosnący w sercu. Przypomnij sobie, jak to jest być w obcym środowisku, pozostać bez pomocy, pozostać bez najbliższych. Czy naprawdę chcesz, aby inni to właśnie otrzymywali od życia? Czy chcesz, aby to otrzymywali za Twoim pośrednictwem? Drugi powód, dla którego nie warto wykorzystywać i prześladować innych, jest też prosty. Bóg słyszy ich modlitwy. Najwyższy lituje się nad cierpieniem i usiłuje wyprowadzić z niego człowieka. I tu nie chodzi tyle o zemstę na czyniących zło, tylko raczej o bezowocność takiego wykorzystania. Ostatecznie samolubstwo prowadzi nas do zamknięcia się w sobie. Coraz trudniej nam przeżywać relacje z innymi. Coraz trudniej przychodzi też nam wybierać niebo, przebywanie w miłości z Bogiem i z drugimi ludźmi. Sami czynimy sobie większe szkody niż innym. Zatracamy własne człowieczeństwo. I to czasem po to tylko, żeby jednym słowem pokazać, że jesteśmy trochę lepsi, albo żeby zarobić trochę więcej pieniędzy, czy móc zdobyć trochę więcej rzeczy. Czy warto?
W drugim czytaniu apostoł Paweł chwali wiarę oraz wytrwałość, z jaką Tesaloniczanie znosili ucisk, aby przyjąć Słowo Boże, oraz wyraża wdzięczność za hojność, z jaką przyjęli jego i jego naukę.
Święty Paweł chwali Tesaloniczan, że stali się naśladowcami i jego, i tych, z którymi głosił im dobrą nowinę, a przede wszystkim stali się naśladowcami Pana. To życie Chrystusem stało się dla nich czymś tak ważnym, że okazali się wzorem dla innych. Przyjęli więc Pana otwartym i hojnym sercem. Słowo ich przemieniło, a przykład Pawła i jego towarzyszy pociągnął do życia pełnego miłości i dobroci. Przyjąć słowo Pana, znaleźć wzór do naśladowania. Ileż to razy i my słyszymy kierowaną do nas prawdę Chrystusową. Ileż wokół nas ludzi, nam współczesnych i tych, co żyli wcześniej, którzy mogą się stać wzorami, przykładami, których życie było i jest piękne i oddane Bogu i człowiekowi. Czy to nas przemienia i sprawia, że stajemy się dla innych wzorem, tak jak Tesaloniczanie? Paweł przypomina Tesaloniczanom, że przyjęli słowo pośród ucisku. Nie było więc łatwo. Nie układało się tak, jakby sobie tego życzyli. Pan od razu dał im odczuć, że kto idzie za nim, musi być przygotowany na niezrozumienie, wytykanie palcami, a może i nawet na prześladowanie. Ale to ich wcale nie zniechęciło. Nie odwrócili się od Pana, ale jeszcze bardziej skierowali się ku Niemu nie tylko w modlitwie, ale w swoim codziennym życiu. Tak bardzo, że nawet stali się wzorem. Jak bardzo więc musieli zachwycić się Jezusem i Jego nauką, że nawet ucisk, którego doświadczali, nie przeszkadzał im, by być Jego świadkami. A może nawet odwrotnie, im bardziej doświadczali przeciwności, kłopotów, trudności, tym bardziej wierzyli i tym mocniej przylgnęli do Jezusa. Bowiem tylko On jest naszą mocą i pocieszeniem, naszym obrońcą i wybawicielem. Aby jednak za Nim iść tak mocno przekonanym i z taką determinacją, to trzeba bardzo kochać. Bo to miłość właśnie daje tę moc, aby przezwyciężyć wszelkie trudności, pokonać przeszkody i nie tracić nadziei, nie być smutnym, lecz pełnym radości w Panu. A przecież Tesaloniczanie musieli dokonać radykalnego wyboru opowiedzenia się po stronie Jezusa lub przeciw Niemu. Musieli zrezygnować z wiary w bożki, a skierować się w stronę prawdziwego i jedynego Boga. To nie byli ludzie pozbawieni wiary, błąkający się bez celu. Oni wierzyli w swoje bóstwa, ale Paweł swoim słowem i przykładem pokazał im, że ta wiara jest płonna, bezwartościowa. Jest bowiem tylko jeden Bóg, który dla nas i za nas umarł i zmartwychwstał. I oni uwierzyli, zrozumieli, że dotychczasowe życie, wiara była błędna. Wreszcie znaleźli tego, na którym mogli oprzeć całe swoje życie. Panie, daj nam tę miłość i wiarę, tak głęboką i mocną, abyśmy mogli stać się przykładami dla innych.
Fragment Ewangelii świętego Mateusza przygotowany na najbliższą niedzielę opowiada o najważniejszym przykazaniu, na którym opiera się całe prawo, przykazaniu miłości Boga i bliźniego.
613. Ta tajemnicza liczba określa ilość norm, nakazów i przepisów, jakie mieli przestrzegać Żydzi, by być w zgodzie z prawem. To ono regulowało ich sposób postępowania, precyzowało to, co mogą, a czego nie mogą robić. W tej wielości przepisów regulujących życie religijne, społeczne i kulturalne można było się pogubić, łatwo zagmatwać w gąszczu zawiłych zdań i sentencji, które często zostawiały jednocześnie wolność interpretacji. Sami wiemy, że człowiek często potrafi na własne potrzeby trochę zmodyfikować czy zaokrąglić wybrane przez siebie słowa czy zdania, a zwłaszcza te, które nie pasują do jego filozofii życia. Kolejny raz Pan Jezus zostaje poddany próbie. Dziś tak jakby zdaje egzamin z przepisów, które każdy dorosły Żyd powinien znać na pamięć. Przepisy te kształtowały każdego człowieka, jego normy zachowań, normy społeczne i kulturowe. I nie byłoby może w tym pytaniu uczonego w piśmie nic złego, gdyby nie to, że pozostała kwestia dlaczego i po co ono zostało zadane. Jak czytamy w Ewangelii, ten, który je zadał, chciał wystawić Jezusa na próbę. To pytanie zadał jeden z uczonych żydowskich, faryzeusz, żarliwy obrońca prawa, ten, który był mistrzem w interpretowaniu słów zapisanych w tym prawie. Pytanie jednak, które zadał Jezusowi, nie było błahe, bo przecież dla ludzi dobrej woli odpowiedź na nie była bardzo ważna. Wśród gąszczu pytań, zdań, przepisów, norm, reguł, których było w sumie 613, można było bardzo łatwo się pogubić. Odpowiedź Jezusa była krótka i wyczerpująca. Nie było w jego odpowiedzi zbędnych słów, które znów mogły dać możliwość różnych interpretacji, a w wypadku faryzeuszów nawet nadinterpretacji. Oba zdania Jezusa dotyczą tego samego – miłości. Należy miłować Boga ponad wszystko, a bliźnich jak siebie samego. Bez miłości nie da się żyć. Człowiek potrzebuje miłości bardziej niż czegokolwiek na tym świecie. Nie tylko potrzebuje jej doznawać, ale ma także ogromną potrzebę, aby się nią dzielić z innymi, dawać ją drugiemu człowiekowi. Nie ma bowiem nic straszniejszego na tym świecie niż życie tylko dla siebie samego. Miłość jest zobowiązaniem, wewnętrznym nakazem, który wpływa na naszą decyzję. Miłość jest nie tylko uczuciem, ale także naszym aktem woli. Często myślimy, że miłość to tylko uczucie, tymczasem co innego jest kogoś lubić czy darzyć uczuciem, doznawać przy tym przyjemności, a co innego kochać, czyli chcieć czyjegoś dobra ze względu na niego samego, a nie tylko dla własnej przyjemności czy korzyści, jakakolwiek ona by nie była. Miłość bliźniego. Nie będziesz gnębił i nie będziesz uciskał cudzoziemców, bo wy sami byliście cudzoziemcami w ziemi egipskiej. Izrael bogaty o własne doświadczenie sam był w ciężkiej sytuacji i kiedy sam był na dnie, wtedy otrzymywał konkretną pomoc, wyciągniętą rękę Boga. Często tak jest w naszym codziennym życiu, gdy mówimy komuś jedno zdanie, naszą opinię w jakiejś sprawie, a potem okazuje się, że kątem ucha dowiadujemy się od ust przyjaciół, jak bardzo to jedno zdanie zostało zmodyfikowane, przekształcone, pozmieniane na czyjeś potrzeby. Zostało wzięte w nawias, dodano mu wykrzyknik, znak zapytania, cudzysłów, trzy kropki. Wyśmiane, obgadane, obdarte z autentycznych intencji autora. Wtedy warto zapytać się o intencje wypowiadanych tak przez nas słów, które mogą i często ranią inne osoby. Warto zapytać się, gdzie w tym zdaniu pozostało miejsce na wyraz miłość Boga i bliźniego. Warto wziąć odpowiedzialność za wagę wypowiedzianych przez nas słów i zdań, za ich moc, znaczenie i cel.
Drodzy słuchacze Radia Watykańskiego, informujemy, iż w związku z reformami watykańskich mediów od dnia jutrzejszego zostaje zawieszona transmisja naszego programu wieczornego. Bardzo gorąco pragniemy podziękować wszystkim tym, którzy nas słuchali, a także wszystkim naszym współpracownikom, a szczególnie wielu diecezjalnym stacjom radiowym zrzeszonym w Niezależnym Forum Rozgłośni Katolickich, które przez kilka ostatnich lat wspierały nas swoimi materiałami. Jednocześnie bardzo serdecznie zapraszamy do słuchania naszego popołudniowego dziennika, którego status nie zostaje zmieniony, oraz do korzystania z naszej strony internetowej.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.